Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Jak zwykle Jerzy Marek Nowakowski
I
jest ze
Piotr
mną
Szczepański.
tak, i ja jestem tutaj i Jerzy Marek Nowakowski. Tak, i proszę Państwa, po raz kolejny zaznaczamy, że wszystko co mówimy, to mówimy w własnym imieniu. I serdecznie Państwa pozdrawiamy. I od razu...
Tak, próbowaliśmy ułowić jeszcze jednego rozmówcę, ale obawiamy się, że właśnie wyjechał na długi weekend.
Tak, tak by, ale nic nie szkodzi, że się odleczę, to nie upiecze, proszę Państwa, więc słuchaj, wydaje mi się, że w sytuacji światowej jest taki dziwny sytuacja troszkę jakby dziwnej wojny, prawda? No bo nie ma pokoju, natomiast prawda, jest... Więc dlatego postanowiliśmy zrobić te Niemcy.
Na Ukrainie ta wojna nie jest dziwna,
no
tylko
masz
jest
rację,
paskudna.
Tak.
Jest lekko zamrożona na Bliskim Wschodzie, ale też no, praktyka bliskowschodnia jest właściwie od ilu? Właściwie od końca lat 40. to tam się toczy nieustanny konflikt, czasami o niskiej, czasami o wysokiej intensywności, także się wszyscy do tego przyzwyczaili, ale generalnie to ja myślę, że tak dobrze nie jest, że my siedzimy sobie na beczce prochu, palimy cygara i
wstrząsamy popiół.
Tak, i coraz chętniej wstrząsamy popiół, a niektórzy nawet wpadają na pomysł, że może by tak w tym prochu te cygara zacząć gasić. Więc
tak,
ja
tak.
Nie byłbym tu aż tak optymistyczny.
Ja jestem bardziej, o taką prowokację.
Znaczy bardziej jest to cisza przed burzą niż rzeczywiście cisza.
Bardziej cisza przed burzą. No właśnie. Proszę Państwa, więc dzisiaj Niemcy, tak? I mam do Ciebie pierwsze...
Nie tylko Niemcy, ale Niemcy jako pewien pretekst, bo akurat przez Polskę przetoczyła się debata na tematy niemieckie. Tradycyjnie nasza obecna opozycja powiedziała, że to nie, ci Niemcy są straszni. Z kolei nasz siły rządzące powiedziały, że Niemcy nie są aż tacy straszni i tak dalej. W każdym razie ta kwestia niemiecka nagle zaczęła być nieco inaczej postrzegana, jak z Waszyngtonu popłynął komunikat, że Niemcy są głównym partnerem Stanów Zjednoczonych.
Tak, no i właśnie tutaj się odniesiemy do pierwszego pytania Jacka S. Witam. W opisie odcinka pytacie panowie, czy Niemcy wracają do roli najważniejszego państwa w Europie, a czy co najmniej od zjednoczenia kiedykolwiek przestały pełnić taką rolę, pyta pan Jacek.
Niemcy pełniły rolę państwa bardzo ważnego, ale ze względu na to, dopóki Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej, dopóki Francja nie ugrzęzła w wewnętrznym kryzysie, to jednak Niemcy były przez te dwa państwa równoważone i nie mogły aspirować do roli takiego oczywistego lidera Europy. Tylko w tej chwili Francja jest pogrążona w takim i gospodarczym, i chyba jeszcze bardziej społecznym kryzysie. Wielka Brytania nie prosperuje najlepiej po Brexicie, a na dodatek jest poza strukturami unijnymi. Wobec tego ciężar gatunkowy Niemiec ze względu na ich wielkość, na ich gospodarkę, mimo że ta gospodarka od 3 lat jest też gospodarką kryzysową. Pamiętajmy, że wzrost gospodarczy w Niemczech jest poniżej 1% od 3 lat. Więc właściwie są w stagnacji, krótko mówiąc, ekonomicznej, ale mimo wszystko to jest i zdecydowanie najludniejszy, i zdecydowanie najbardziej produktywny kraj w Europie. Wobec tego trudno ukryć, że Niemcy odgrywają rzeczywiście dość kluczową rolę wewnątrz Unii Europejskiej i również w relacjach Europy z partnerami zewnętrznymi, szczególnie rzeczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, bo tak jak mówiliśmy, ci najwięksi gracze światowi, oni bardzo niechętnie rozmawiają z Brukselą. Oni bardzo niechętnie rozmawiają z Unią Europejską jako całością, natomiast chętnie wynajdują sobie kraje partnerskie, z którymi próbują załatwiać różne rzeczy. Trochę jest to dzielenie Europy oczywiście, a trochę próba grania na przeróżne takie, nie chcę mówić nacjonalizmy, ale narodowe interesy poszczególnych krajów. Także w tym sensie Niemcy no, dla Amerykanów to jest partner rzeczywiście i z powodów gospodarczych, i z powodów znaczenia wojskowego kluczowy, bo w Polsce mamy zwyczaj pokpiwania sobie z armii niemieckiej, jaka wie, no, tak. Z Bundeswehry, jaka ta Bundeswehra jest w tej chwili słaba, jak
tysięcy
psują, tak. Tak, psują im się samochody, czołgi i tak dalej, no ale kanclerz Merz ogłosił, że do roku 2039 Niemcy będą miały największą armię w Europie i prawdopodobnie to zrealizują. Skądinąd, nie wiem, to jest to szczęśliwa data, bo to tak no stulecie...
Tak, od razu tak, mnie wyłapałem, tak, to od razu mi zabrzmiało.
Tak, zazgrzytało.
Zazgrzytało, no,
ale,
tak.
Ale no, trudno. Nie,
no
nie,
tak,
nie.
Ale przypomnijmy sobie, że te trzy dni po agresji rosyjskiej na Ukrainę, było to przemówienie kanclerza poprzedniego Scholza, prawda?
Zeitenwende
i tak dalej. No po czym było takie pośmiewanie, haha, Zeitenwende, prawda?
No tak,
nic
no,
się
ale...
nie dzieje. No ale langsam,
no
aby
tak,
zichem,
ale Niemcy oni... przypomnieli, na przykład, że oni zapłacili za 500 rakiet Patriot dla Ukrainy. Tak. Ze swojego budżetu Niemcy zapłaciły za te 500 patriotów. My nieustannie opowiadamy, ile to my robimy dla Ukrainy, ale w liczbach bezwzględnych nasza pomoc jest mnożnikowo mniejsza niż
tak,
niemiecka.
Ale wiesz, nie chodzi mi tutaj o to,
żeby... I to Niemcy nie wysyłają hełmów i ONS, tylko wysyłają autentyczną broń.
Tak, więc nie chodzi mi o to już w tej chwili, żeby się skupiać na tej niemądrej dyskusji, kto więcej i tak dalej, bo nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Natomiast chciałbym przypomnieć, nie, zacznę od pytania do ciebie. Czy ty się jako analityk boisz Niemiec? Ja nie mówię prywatnie, ale czy obawiasz się, masz jakieś obawy przed Niemcami?
Nie, nie mam obaw, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jak obserwuję ewolucję wewnętrznej sceny politycznej w Niemczech, jak obserwuję rośnięcie AfD, no to trudno znowu nie zacząć wchodzić w analogie historyczne, bo przypominam, że w latach 20. XX wieku, czyli 100 lat temu mniej więcej, Republika Weimarska była postrzegana jako ostoja demokracji z potężną partią socjaldemokratyczną, nawet potężnym ruchem komunistycznym, po czym pojawiła się taka partia jak NSDAP.
Partyjka,
tak. Której no. Wszyscy śmiali, operetkowy lider tej partii i tak dalej. W ciągu kilku lat opanowała niemieckie umysły, serca i zburzyła prawie całą Europę, więc oczywiście jak się widzi to AfD, no to trudno nie obawiać się pewnych analogii. Natomiast wydaje mi się, że Niemcy rzeczywiście bardzo długo unikali przyjmowania odpowiedzialności za sprawy europejskie. Chowali się trochę za plecami tych Francuzów właśnie. Oczywiście byli gigantyczną potęgą ekonomiczną, ale to sformułowanie...
Politycy nie chcieli się pokazywać.
Nie, no ale to sformułowanie chyba De Gaulle, to sformułowanie De Gaulle'a, że Europę ciągnie niemiecki koń powożony przez francuskiego woźnicę, wyglądało na dość prawdziwe. To już się skończyło i Merz jasno mówi, że Niemcy są gotowe przyjąć odpowiedzialność. Okej. Tylko ta odpowiedzialność musi być obudowana europejsko. Natomiast niewątpliwie no Niemcy mają choćby największe możliwości przemysłowe, żeby odbudować zdolności obronne Europy. To pierwszy przykład z brzegu, tak? To bez niemieckich firm, bez niemieckiej amunicji i tak dalej, Europa nie uzbroi się wystarczająco szybko, żeby być w stanie odpowiedzieć na zagrożenie rosyjskie. Tutaj pani chyba Katka pyta, czy chodzi o powrót Niemców do kupna węglowodorów z Rosji i starego ich układu. Więc ja powtórzę coś, o czym kiedyś już rozmawialiśmy tutaj. Nie, nie chodzi o kupno węglowodorów z Rosji. Niemcy zainwestowały akurat bardzo dużo w porty i w instalacje do pozyskiwania gazu to skroplonego.
To nie ty inwestowały. Mało mówisz, to był przewrót, tak? Bo
no tak,
oni,
no ale, no dobrze, ale w krótkim czasie włożyli kupę pieniędzy.
Tak,
te pieniądze się muszą zwrócić.
Tak dalej, bo
te pieniądze się muszą zwrócić. Wobec tego nawet z takiego czysto księgowego punktu widzenia Niemcy nie są przesadnie zainteresowane powrotem do kupna węglowodorów z Rosji. Oczywiście awantura w Zatoce Perskiej może w końcu do tego doprowadzić, że rzeczywiście ta ropa i gaz z Rosji zaczął znowu płynąć do Europy. Jak będzie brakowało, to nagle Europa się
tak,
może przeprosić.
Ale w umysłach Niemców chyba już to ten
nie.
Pomysł jest...
Natomiast ja zwracam uwagę na to, że Niemcy mają świadomość, że uzależniając się od Rosji popełniły straszny błąd.
Tak.
I to klasa polityczna niemiecka to zinternalizowała, jak to się ładnie mówi. Wobec
ja tylko,
tego,
jeśli pozwolisz, znowu ci przerwę, ale już ostatni raz to zrobię.
Nie.
Bardzo, bardzo polecam Państwu wywiad z Joszką Fischerem, prawda? Tym Joszką Fischerem, który zdecydował o tym, żeby wysłać po raz pierwszy żołnierzy niemieckich za granicę. To było do Kosowa, ich
tak.
Zostali wysłani. To on mówi o tym w tym
tak,
wywiadzie.
Tak, oczywiście Joszka Fischer, czyli stary pacyfista.
Stary pacyfista, tak.
Ja tak się zastanawiam, tak w stylu właściwie ubierania się, zachowania, to on trochę przypomina Ryszarda Terleckiego.
Tak.
Ale człowiek, który był no, skrajnym lewakiem.
No, wegetarianin w ogóle.
Tak, a nie skrajnym lewakiem politycznie, który potem ewoluował, stał się twórcą Partii Zielonych. Ta Partia Zielonych w tej chwili sytuuje się w centrum niemieckiej sceny politycznej, zdecydowanie na prawo na przykład od socjaldemokratów,
tak.
Więc to też jest dość zabawne, ale skąd no, zacząłeś przypominać wywiad Joszki Fischera.
Ale on tak, bo on tam wyraźnie mówi, prawda, że ten koniec z tym gazem niemieckim, bo ty mówisz o elitach, no to jest rzeczywiście starszy pan, ale on no mówi, że Niemcy już pokonały tą, to już nie, właściwie powrotu nie ma mentalnie do tego. Musiała być bardzo kiepska sytuacja, żeby
znaczy, no tego, no tak, no tego oczywiście znowu wykluczyć nie można, że ten powrót może nastąpić. No
interesy
ale,
są interesami, interesy narodu są interesami narodu.
Tak, ale nie sądzę, żeby w Niemczech było takie myślenie o tym powrocie do tych specjalnych relacji z Rosją. Swoją drogą, to jeżeli mówimy o uzależnieniu, no to ja przypominam, że w tej chwili 55% gazu w Europie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych z kolei.
Tak. Mhm.
Więc te związki europejsko-amerykańskie, mimo ciągłych zgrzytów, są tak bliskie, że my tego trochę nie doceniamy.
Na Atlantyku nie mamy cieśnin, tak?
Tak.
Które są tymi wąskimi gardłami handlu. Prawda?
Ale nie tylko, no, w ogóle relacje amerykańsko-europejskie są niesłychanie bliskie. No, w ostatnich latach chyba Nie chcę skłamać, bo nie sprawdziłem, ale mnożnikowo 7 czy 8 razy więcej Amerykanie zainwestowali w Europie niż w Chinach na przykład. to też rola Europy na rynku amerykańskim jest ogromna. Mnóstwo produktów krąży po tym oceanie i zresztą no daleko nie szukając, blisko 40% komponentów do budowy flagowego myśliwca amerykańskiego, czyli F-35, jest produkowanych nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Europie właśnie. Od Włoch po Wielką Brytanię.
Więc czyli w zasadzie no jesteśmy w pewnym
jesteśmy
sensie
bardzo mocno ze sobą połączeni, ale a Niemcy są kluczowym elementem tego połączenia europejsko-amerykańskiego. Więc ja nie boję się Niemiec w tej chwili, natomiast uważam, że naszym polskim, ale więcej krajów takich jak Polska, średniej wielkości w Europie, zadaniem jest to, żeby te Niemcy utrzymać w ramach zjednoczonej Europy. Żeby one były rzeczywiście tym motorem europejskiej siły, europejskiej gospodarki, ale żeby one były jednak wmontowane w układ europejski, a nie żeby się z tego układu wyrywały. Zacząłem mówić, że się powtarzam o tym, o zagrożeniach. Otóż jeżeli Unia Europejska się rozpadnie, to wtedy prognoza Katki się jak najbardziej sprawdzi. Jeżeli nie ma zjednoczonej Europy, to dla Niemców naturalnym sojusznikiem są Rosjanie. Bo są kompatybilni w wielu punktach. I ci wszyscy antyniemieccy krzykacze, którzy jednocześnie mówią, że należy zlikwidować, ograniczyć, osłabić Unię Europejską, to jest śpiew karpi na temat pięknych perspektyw Bożego Narodzenia. No niestety tak to wygląda.
Tak, ale słuchaj, czy ty kiedykolwiek miałeś okazję z którymś z tych osób porozmawiać? W zasadzie, jak oni sobie to wyobrażają, tą Polskę, która jest jak gdyby bez tych struktur europejskich w tej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy? Jak oni sobie to wyobrażają? Czy to, co, będzie jakaś splendid isolation, czy to będzie jakiś, wiesz, jakaś bańka, wiesz, nie jestem w stanie zrozumieć tego.
Nie, no ja też tego nie rozumiem, to więcej, szczerze mówiąc, na ten temat nie mam ochoty rozmawiać, bo to jest zderzanie się z taką irytującą niekompetencją, z opowieścią, która abstrahuje od potrzeb ekonomicznych, ale również od potrzeb obronnych, która abstrahuje od tego...
doświadczeń historycznych też.
Tak, na Boga, no myśmy od kilkuset lat robili wszystko, żeby wrócić do tego trzonu Europy. Jesteśmy cały czas krajem dość peryferyjnym, trzeba mieć tego świadomość, ale coraz lepiej zintegrowanym z tą Europą. Ta Europa karolińska ciągle jeszcze czuje się bardziej Europą niż te kraje nowe, nawet takie jak Szwecja.
Tak.
Natomiast no, coraz lepiej i coraz głębiej się z tą Europą zlewamy. I nagle słyszymy, że to jest bardzo niedobre. Powtarzam, od połowy XVI wieku, od czasu, kiedy powstała granica ekonomiczna czy systemu gospodarczego na Łabie, bo pamiętajmy, że to się pojawia właśnie gdzieś na przełomie XVI-XVII wieku, od tego czasu Polska cały czas próbuje dołączyć do tego Zachodu. Różnie nam to wychodziło, od pewnego momentu nie wychodziło w ogóle, jak nastąpiły rozbiory. Natomiast nagle teraz mówimy, że to my tutaj będziemy osobno, mamy inny pomysł na rzeczywistość. Ta Europa tylko nam szkodzi, jak będziemy odłączeni od niej, to będzie wszystko super. No nie wiem, jakim cudem będzie super, no ale, ale słyszymy takie opowieści, no, że to euro jest fatalne, że wszystko jest w ogóle złe w tej Europie, biurokracja, a jak się odłączymy, to będziemy, nie wiem, zgłosimy się, że będziemy 51. stanem Stanów Zjednoczonych, to jest pytanie, czy Amerykanie będą chcieli mieć tutaj 51. stan. No może Trump by chciał, bo chciał rozszerzyć Stany Zjednoczone, ale...
Ale niekoniecznie o Polskę, wiesz to.
No o Polsce nie wspominam, nie mówił wspominam. Coś o Grenlandii, u nas lodu tyle nie ma, co w Grenlandii, no ale... Nie no, ale mówiąc serio, to no jest to trochę wynik chyba też pewnej niekompetencji, nieumiejętności opowiedzenia o tym i przez polityków, i przez dziennikarzy, że my się liczymy o tyle w świecie, o ile liczymy się w Europie. To nie jest tak, że my mamy kolonię, że mamy jakąś swoją strefę wpływów. Tutaj pada sformułowanie, że Niemcy to przeszłość, teraz Polska i Ukraina mogą więcej zrobić w Europie, o ile będą razem.
Takie są tezy, tak już nie chcę wymieniać jej nazwisk, tak?
To były, bo już chyba w tej chwili większość twórców tej koncepcji polsko-ukraińskiej jedności o tym nie mówi. I mam wrażenie, że znowu to się oczytali Cienkiewicza i mają... Ja uwielbiam Sienkiewicza, uwielbiam historię I Rzeczpospolitej. Natomiast realia są inne. Polska i Ukraina razem w Europie, świetnie. No to jeżeli Polska i Ukraina razem, to ja rozumiem, że włączamy pobór i jedziemy na front rosyjski w tej chwili, prawda? Mhm. Nawet jeżeli ta wojna się zakończy, to rozumiem, że się opodatkowujemy, żeby doprowadzić do odbudowy Ukrainy, która jest ogromnie zniszczona, i Polska z Ukrainą razem mogą wiele, no tylko na początku to by było tak, jak Niemcy zachodnie, które finansowały ogromnymi sumami odbudowę Niemiec wschodnich.
Tak. No i do końca to...
Trochę nas by nie było na to stać. Do końca do tego...
Ta zmiana się nie
to... A zwłaszcza w mentalności. Gdzie to słynna AfD właśnie na... ma potęgę głównie na wschodzie Niemiec.
No więc... właśnie, bo tu przed chwilą rozmawialiśmy i mówiliśmy o tym, że jak Hitler doszedł do władzy w 1933 roku, NSDAP miała tam, nie wiem, 30 parę procent głosów w parlamencie niemieckim.
Ale ponad 50 w Prusach.
Ale w Prusach byli, po prostu panowali, prawda? No jest, już...
No tak, to więc, możemy,
więc ta możemy ta paralela historyczna jest uderzająca.
Tak, możemy obserwować pewne powtórki z historii. Oczywiście nigdy to nie jest jeden do jednego, miejmy nadzieję, że nie będzie. No jednak ta szefowa pani Weigel AfD no nie jest Adolfem Hitlerem.
No nie jest Adolfem Hitlerem, zdecydowanie tak. Znaczy dzisiaj jest, wyrzucili chyba kogoś takiego, coś tam, tak. Czytałem dzisiaj, że, czy wczoraj, że wyrzucili kogoś takiego z tych działaczy, którzy tam coś zaczął wspominać o Hitlerze.
Tak.
Więc,
tak ale, wspaniałym rozwoju Niemiec nazistowskich. No.
Słuchaj, ale wracając jeszcze, bo mówiliście tutaj o Ukrainie, a czy... Niemcy bardzo wspierają Ukrainę, prawda?
No bardziej... Wspierają Ukrainę.
Tak, ale w takim razie, czy nie ma planów, czy nie jest jakieś zagrożenie nagle, że nie Niemcy-Rosja, tylko Niemcy-Ukraina?
A to jest stara obawa Adolfa Bocheńskiego jeszcze sprzed wojny.
No właśnie.
I oczywiście, no dobrze, Niemcy-Ukraina, Niemcy wspierają Ukrainę, w ramach programu Unii Europejskiej. Mhm. Jeżeli rozwalimy program Unii Europejskiej, czy Solidarność Europejską, no to, to wraca kolejne widmo właśnie sojuszu niemiecko-ukraińskiego biorącego w kleszcze Polskę. No ale na razie nikt nie jest specjalnie zainteresowany robieniem jakichkolwiek kleszczy wokół Polski. Raczej wszyscy próbują nas wciągnąć do współpracy w różnych formatach. I ja się obawiam, i to widać niestety, paradoksalnie najbardziej w zachowaniach komentatorów, w zachowaniach społecznych, że Niemcy zaczynają mieć dość tego powracającej opowieści o reparacjach, ciągłego atakowania Niemiec, tego, że istotna część polskich polityków z Niemiec robi głównego straszaka na Polaków.
No tak, z głównego wroga właściwie.
Nie, to bo Merz, mówiąc o obronie europejskiej, parę miesięcy temu mówił o tym, że tę obronę europejską, że europejski, nową architekturę obronną Europy powinno się oprzeć o 4 kraje: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i Polskę. Ostatnio, jak przemawiał w Bundestagu, to mówił o tym, że tą wspólną obronę europejską należy oprzeć o Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Polska zniknęła z tego. I ja mówię, ja się, szczerze mówiąc, staje się temu nie bardzo dziwię, no bo jeżeli cały czas kopiemy tych Niemców po kostkach, bo nic wielkiego im zrobić nie możemy tak naprawdę.
Znaczy, możemy tylko w tej retoryce, tylko możemy tak.
To oni zaczynają, i to na poziomie społecznym, reagować negatywnie. No jeżeli ci Polacy nas nienawidzą, to trudno. No to oni się, niech się pocałują w nos.
Tak.
A prawda jest taka, że jeżeli mówimy o tym, żeby Europa posiadała własne zdolności obronne, to musimy je w dużym stopniu oprzeć o potęgę niemiecką. Nie wyłącznie, nie przede wszystkim, ale w dużym stopniu. Znaczy, inaczej mówiąc, nie ma europejskiej wspólnej obrony bez dużego udziału Niemiec. Nie ma, tak naprawdę, nie ma również, o czym często zapominamy, bałtyckiej obrony bez Niemiec. Wreszcie musimy mieć świadomość, że jeżeli taka perspektywa niestety jest perspektywą realną, jeżeli zagrozi nam wojna ze strony Rosji, ja nie wierzę, że Rosjanie będą niszczyli Polskę dywanowymi nalotami i rzucą tysiące czołgów na nas. Natomiast możliwość ataku rosyjskiego na kraje bałtyckie jest bardzo wysoka. Możliwość ataku hybrydowego na Polskę jest również wysoka. Przypominam, że już dwa razy przez media rosyjskie przetoczyła się, rosyjskie i białoruskie, dokładnie białoruskie i rosyjskie, przetoczyła się fala artykułów o tym, jak to powstaje na Białostoczyźnie partyzantka przeciwko temu niedobremu reżimowi polskiemu. Szczerze mówiąc, żadnych partyzantów tam nie widziałem. Nikt chyba nie widział tych partyzantów, z wyjątkiem,
z wyjątkiem
propagandystów rosyjskich i białoruskich. Ale skoro coś takiego piszą, to nie można wykluczyć, że gdzieś ktoś ma pomysł, żeby wysłać tutaj jakichś tak zwanych zielonych ludzików, co znakomicie będzie się komponowało z tymi opowieściami o partyzantach, że właśnie tutaj mają dość tego przynależności Puszczy Białowieskiej do tej okropnej, żyjącej w nędzy, przeżartej wrogością i korupcją Polski, chcą, żeby ta Białowieża wróciła do macierzy rosyjsko-białoruskiej. Prawda? Żeby do Rosji, czy do Białorusi, nie wiem, powróciły Suwałki.
Suwałki to do Litwy. bardziej.
A no nie, no to liczby. No,
nie, drobiaz, ja
szczegół to.
Szczegół, tak. Tak.
Były, w związku, ale... były okupowane. Akurat Suwałki nie były nigdy częścią, nigdy nie były częścią nawet tej guberni wileńskiej, tylko zawsze były częścią kongresówki, ale, tak. Ale pomijając tę kwestię, no, gdziekolwiek pojawią się zielone ludziki, no to wiadomo, że są to uczciwi partyzanci, którzy chcą powrotu do wolnej Rosji i Białorusi. To więc tego nie można wykluczyć. Ale i to tutaj dochodzimy do kluczowej kwestii. Jeżeli chcemy, żeby otrzymać wsparcie sojuszników, bo umówmy się, obecnie my się bardzo chwalimy, że mamy potężną armię, ale my mamy potężną armię w perspektywie, a nie teraz. Jesteśmy w tej chwili na poziomie reorganizacji bardzo słabej armii, rozbudowy jej wojsko, które będzie miało realną możliwość obrony własnego terytorium. Wobec tego niezbędna jest nawet w warunkach ataku hybrydowego, a na pewno w warunkach takiego zagrożenia wojennego o charakterze regionalnym, niezbędne jest dotarcie szybkiej pomocy sojuszników. Ta szybka pomoc sojuszników nie przyjedzie przez Czechy i Słowację, tylko będzie musiała iść przez Niemcy. Choćby dlatego, że Niemcy są cały czas główną osiową bazą armii Stanów Zjednoczonych w Europie i że Niemcy, no, jest to główny korytarz transportowy do Polski. Czołgi, kilkaset tysięcy żołnierzy będzie musiało przyjechać do nas z Niemiec. Prawda? No więc oczywiście skłócenie z Niemcami nam to znakomicie ułatwi. Niemcy bardzo długo nie byli entuzjastyczni, na przykład jeśli idzie o zbudowanie porządnych korytarzy transportowych. Bo kłopot polega na tym, że mamy wciąż za słabe mosty, za małe tunele, no za słabe linie kolejowe,
no, no
żeby te setki tysięcy żołnierzy i tysiące czołgów, armat, pocisków, Bóg wie czego jeszcze, płynnie przejeżdżało do Polski. Kanclerz Merz ostatnio powiedział, że włączył w projekt rozbudowy infrastruktury niemieckiej, włączył te korytarze transportowe. Wobec tego powinniśmy jak najbardziej dbać o dobre relacje z Niemcami. Znaczy, paradoks polega na tym, że jeżeli chcemy móc się obronić przed Rosją, to nie mamy innego wyjścia, jak być w dość ścisłym związku z państwem niemieckim. A jednocześnie no, podejmujemy dużo wysiłku, żeby ten związek możliwie zerwać i rozmontować, żeby w głowach i Polaków, i Niemców dość skutecznie zatrzeć te osiągnięcia pojednania polsko-niemieckiego, które niewątpliwie mieliśmy w pierwszych dekadach, pierwszej właściwie półtorej dekadzie III Rzeczpospolitej. I w zamian za to zbudować jakąś taką barierę, nie wiem czy wrogości, ale niechęci, podejrzliwości i tak dalej. I nagle pada zarzut, że Tusk antagonizuje Amerykanów, czy zachęca Rosjan, mówiąc w wywiadzie dla Financial Timesa, że No nie, no musimy brać pod uwagę, że pomoc ze Stanów Zjednoczonych nie nadejdzie. To jest oskarżenie. No, tymczasem to, co mówi premier, to
trzeba
jest...
dokładnie przeczytać tę wypowiedź, bo on, nie, ale... on bardzo powiedział to bardzo ostrożnie i wcale tak, nie tak...
Nie, ale to, co on mówi, to jest przede wszystkim sygnał tak. do Europejczyków, nawet nie do nas. No, ludzie, ogarnijcie się, bo za chwilę będziecie musieli się uczyć cyrylicy, dlatego, że Amerykanie to mówią zresztą wprost, no, że oni oczekują, że Europa potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją obronę.
No tak, ale jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, że oto prawda, ten nasz główny sojusznik wystrzelał się z połowy amunicji, jest bardzo zajęty prawda, w innych rejonach i naprawdę może być tak, że...
No nie, no ale Amerykanie powiedzieli, że... Europa nie jest ich priorytetem. Oni w kategoriach długofalowej strategii oni są nastawieni na rywalizację z Chinami. I w Europie nie będą się angażowali w takim stopniu, w jakim się angażowali do tej pory. Przy czym nie jest to nic nowego, bo mówią to od czasów Obamy. Czyli mówią to demokratyczni prezydenci i republikanie od
czyli to jest w ogóle taki,
Trumpa. To jest logiczne.
Logiczny trend jest nieodwracalny. Ale słuchaj, czy są jeszcze jakieś kraje w Europie, które mają taką fobię antyniemiecką, jak nasza prawica?
Nie, no oczywiście we Francji też się pojawiły głosy, że tutaj jak Niemcy dominują na większą armię, to jest podejrzana sprawa. No, bagaż historii oczywiście nie jest do wykreślenia. No jest, jest taki, jaki jest i koniec. Więc oczywiście obawy przed dominacją niemiecką są mniej lub bardziej w dużej części Europy. No ale to tym bardziej mamy klub państw, które powinny w życzliwy sposób, podkreślam, w życzliwy sposób utrzymywać te Niemcy wewnątrz europejskiej wspólnoty, budować w miarę możliwości na przykład wspólny europejski przemysł obronny. Bo znowu, każdy z Europejczyków, Amerykanie mają, nie wiem, tam 20 czy 30 standardów broni, a my mamy 150 czy 200 w Europie. No, bogaci jesteśmy. No,
ale, ale wszystkie są kompatybilne, ponieważ jest NATO na szczęście.
No tak,
ale mimo wszystko to jest szaleństwo.
Ale to jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne generowanie dodatkowych kosztów. No, wydajemy na obronę więcej niż Chiny, jako Europa, a efekty tego są dość ograniczone.
Są na rozproszenie tych wysiłków. Jasne. Zaraz przejdziemy do pytań, ale ja bym chciał tutaj odnieść się do Waldiego, który jest naszym
Tak, Waldi z pretensją, że nie odpowiadaliśmy, więc ja mam wrażenie, że na pana rozumiem pytania.
A pan jest naszym ulubionym w ogóle
komentarze. Staramy się możliwie często odpowiadać, a rzeczywiście no, nie jesteśmy w stanie odnosić się do wszystkich pytań, zwłaszcza, że one no, w pewnym momencie giną czy się powtarzają. Także przepraszamy, że je pominęliśmy po przeczytaniu pierwszych trzech. Te question and answer rzeczywiście, no, parę razy mówiliśmy, że mamy poczucie grzechów, że nie na wszystkie odpowiadamy, no ale staramy się również podtrzymywać ten wiodący temat naszych debat, który podejmujemy.
Do Niemiec jeszcze wrócimy za chwilę, bo mam jeszcze jedno
pytanie. Znaczy, no tutaj jest sporo kwestii już tym, co państwo pisali. Ale
co w temacie uwolnienia Poczobuta? Tak, no, bardzo się.
Naprawdę... Myślę, że przez media się w tej chwili przewala taka fala komentarzy, że niewiele nowego powiemy. Tak. Ja myślę, że. No,
znaczy, w ogóle to ciekawa jest ta wymiana.
Prawda? No, to jest normalne w zasadzie.
Ja jestem tylko ciekaw, bo tam zwolnili jednego człowieka, który dokonał jakiś. Chyba przestępstw na Ukrainie, czyli na Krymie, zdaje się.
Nie, no to akurat uczciwie mówiąc, to ja uważam, że pozbyliśmy się kłopotu. Bo to jest.
A czy nie powinniśmy go Ukrainie oddać?
Znaczy, już byliśmy w trakcie oddawania go Ukrainie, ale byłby to kłopot również dla Ukrainy, bo to jest archeolog, pracownik Ermitażu, który prowadził jakieś wykopaliska na Krymie, który był na okupowanym Krymie.
Tak.
Strona ukraińska oskarżyła go być może. Być może prawdziwie, być może nie, że tam zdewastował jakąś część ukraińskich wykopalisk wcześniej robionych i że no to okupant taki, który tutaj kopał na naszym Krymie. No, z drugiej strony, no, w gruncie rzeczy oskarżenie dotyczy chyba głównie działalności naukowej, więc było z różnych powodów niekoniecznie wygodne i dla samej Ukrainy również.
No bo w Polsce go skazać za coś takiego?
Nie, w Polsce go w ogóle nie mieliśmy skazać, mieliśmy go przekazać Ukrainie, bo został aresztowany na podstawie ukraińskiego listu gończego. Wobec tego, a z kolei dla Rosjan, ponieważ to był, zdaje się, dość znany archeolog, czy jest, to było jakimś tam punktem honoru, żeby go uwolnić i żeby wrócił.
No i dobrze, no to powiedzmy, to już rozumiem. Znaczy to...
No Rosji oprócz tego myśmy, zdaje się, oddali, z tego co wiem, dwóch szpiegów białoruskich, a w pakiecie znalazło się, i to chyba to było nawet ważniejsze, dwóch więźniów z Mołdawii.
Znaczy w pakiecie do nas.
Znaczy w tej piątce, którą wymienialiśmy, bo tam był między innymi skazany za zdradę państwa były zastępca szefa mołdawskich służb specjalnych i jakiś bardzo ważny z kolei rosyjski szpieg, który działał w Mołdawii. Czyli no to była cały łańcuch tego świętego Antoniego.
Ja, czyli myśmy tych Mołdawian oddali rosyjskich.
Znaczy nie, no w tym pakiecie to był pakiet, no bo Białorusi nie oddali dwóch uwięzionych Mołdawian.
A właśnie.
Z kolei.
Tak.
Ale, czyli ale był pakiet pięciu osób. No i ciężar gatunkowy ich był różny, ale chyba tak naprawdę to właśnie Amerykanie załatwili to, żeby Poczobuta wreszcie wypuszczono. No, całe szczęście, bo no bo jak tak jak oglądałem zdjęcia tylko, to Andrzej Poczobut wyglądał jak to powiedział to jeden z redaktorów, jego kolegów z Gazety Wyborczej, że wyglądał jak pół Poczobuta. Mhm. Oczywiście no, wyglądał jak równolatek swoich rodziców po 5 latach tego piekielnego więzienia.
No dobrze, że jest.
Dobrze, że jest. A z drugiej strony, no, to jest na pewno bardzo duży sukces dyplomatyczny, dlatego że Poczobut był takim dość kluczowym, mówiąc brzydko, aktywem. Łukaszenki,
tak.
On sobie zdawał sprawę, że Poczobut jest bardzo dużo warty i stawiał różne warunki.
Poczułem niezwykłą sympatię do tego negocjatora amerykańskiego. Nie wiem, czy ty widziałeś tego pana.
Tak.
Prawda? No bo to taki mały właściwie człowieczek niepozorny.
No tak. Dobrych kilkuset ludzi wyciągnął i to prawdopodobnie no, z objęć śmierci prawie, no bo to tak. Więzienie białoruskie niszczy po prostu zdrowie i człowieka, więc to jest bardzo duży sukces i rzeczywiście sukces wspólny, bo chyba się nawet osobiście w sprawę Poczobuta zaangażował prezydent Trump.
No i prezydent Nawrocki by...
Prezydent Nawrocki prosił Trumpa, tak. Trump z kolei zapisał sobie pewnie nazwisko Poczobuta i to nazwisko padło. Natomiast no, nie wykluczam, że elementem tej układanki są jeszcze kraje bałtyckie.
Tak.
Bo w tej chwili Amerykanie zgodzili się znieść embargo na białoruskie nawozy potasowe. Rzeczywiście uchodzące za jeden z najlepszych na świecie. bo one są, są naturalne sole potasowe kopane tam koło Soligorska. No dobra, ale te nawozy trzeba jakoś wysłać. Normalną drogą eksportu dla ukraińskich produktów były porty. Nie no, były porty w Kłajpedzie i w Rydze.
To byś dla białoruskich produktów.
Tak. Wobec tego, a w tej chwili te szlaki eksportowe są zamknięte. Wobec tego prawdopodobnie jest jakiś układ, który pozwoli na
eksport tego
albo przez Polskę być może, albo może przez Gdańsk, ale myślę, że bardziej właśnie przez Kłajpedę. Czyli tu jeszcze musieli się dogadać raczej Amerykanie, ale pewnie i my też z Litwinami czy z Łotyszami, żeby tutaj otworzyć te szlaki transportowe. Notabene tu jest jeszcze druga ciekawa inicjatywa, o której bardzo mało się mówi, mianowicie Donald Trump zaoferował Łukaszence, że będzie mu sprzedawał po promocyjnej cenie wenezuelską ropę. A wenezuelska ropa jest bardzo cenna
dla tych rafinerii białoruskich.
Dla Białorusi, szczególnie dla rafinerii w Nowopołocku, która jest przystosowana właśnie do ropy Urals, czyli do ropy mocno zasiarczonej, tak jak ta ropa wenezuelska. No ale znowu, no, ta ropa musi jakoś dopłynąć, dojechać do tego Nowopołocka, a nie dojedzie raczej przez Rosję, no bo byłoby to trudne, a innego szlaku właściwie nie ma, jak przez Łotwę, czy ewentualnie przez Polskę.
Jak mówimy o ropie, to Rosjanie wpłynęli na to, że tym rurociągiem przyjaźń został, bo mówiliśmy o Niemczech, został wstrzymany transport ropy do tych...
Do rafinerii w Leuna, tak.
Tak.
No, ale którą Niemcy z kolei upaństwowili, odbierając Rosjanom.
Tak, znaczy jest to w trakcie.
Ale to i bardzo dobrze, to jest wolny rurociąg przyjaźń, można puścić ropę na Białoruś.
Tak.
Bo oczywiście Trump postrzega to jako metodę odciągania Białorusi od Rosji.
Tak.
No, to myśmy chcieli,
skomplikowana operacja.
Myśmy chcieli robić 20 lat temu, nie udało nam się. Obawiam się, że odciągnąć Łukaszenki od Rosji się nie da, no ale...
Ale więźniowie wychodzą.
Prawda? Ale należy przynajmniej próbować, tak.
Tu jest pytanie, jak wypuszczenie Poczobuta zostanie odebrane przez Rosję? No ja sądzę, że...
Bez zgody rosyjskiej nikt by nie wypuścił Poczobuta.
Poczobuta.
Coś tak, tu więc... zepsułem w tym, potem nie będę...
Może pozwól.
Proszę bardzo.
Panie Krzysztofie, to prosimy o interwencję, dobrze?
Tutaj oczywiście...
Tak. A co tam z panem do urlopu? Ale pan pyta o to, czy w Niemczech, czy w Stanach, czy...
Minimalne wynagrodzenie w Stanach jest mniejsze niż w Polsce? Tak.
Tak.
Nie tylko w Stanach, zresztą w wielu krajach jest niższe niż w Polsce, dużo bogatszych od nas. Nie wiem, czy w którymś... Ojejku, ominęliśmy bardzo dużo pytań. Już.
No czekaj, ale to jeszcze wrócimy do nich, no.
Ale rzeczywiście na tym mamy, my mamy na skali europejskiej wysoką płacę minimalną.
No tutaj jest, ponieważ mówiliśmy o 51 stanie, bez ubezpieczeń społecznych, emerytów ze studiami na kredyt. Tu jest więcej pytań, panie Andrzeju.
No nie, bo tu jest sugestia dostawcy kapitału Polska 51 stanem USA.
Tak. No więc tu jest więcej pytań, bo co ze wspólnym rynkiem? Czy w takim razie dopuszczono do wspólnego rynku? Czy będą dopłaty do rolnictwa?
Tak, nie będzie.
Czy będzie szczepionka ze Stanami?
Nie będzie ubezpieczeń, nie będzie emerytur, nie będzie darmowych studiów i tak dalej.
Ale nie, bo to są też, jak mówiliśmy o tym, jak sobie wyobrażają tę Polskę poza Europą, ci nasi politycy, to ja, wiesz, te pytania trzeba zadać, tak?
Tak, w Stanach Zjednoczonych są emerytury, to prawda.
Tak, ale...
Można otrzymać pomoc z państwa na studia, kredyt.
Kredyt
można zresztą otrzymać, który...
Awantury ciągle są o te kredyty.
Tak, zresztą ten pomysł to w PRL-u kopiowano. to jest nowa forma pańszczyzny, bo potem się ten kredyt spłaca właściwie będąc zmuszonym do pracy. No. Tak, żeby te kredyty spłacać.
Tak, tutaj Szary Liś nam pisze, jeśli to możliwe, to w ostateczności możemy iść na mariaż z Niemcami. Obawiam się jednak, że myślą o nas jako o strefie zgniotu
do
Odry. Ja nie jestem taki pewien, bo w tej chwili jednak ta strefa zgniotu jest ważna dla ich gospodarki. Znaczy Polska jest
ważna. Nie tylko.
Nie
no,
tylko zresztą,
oczywiście,
tak.
No, a przepraszam, a jak polski obywatel myśli o krajach bałtyckich? Proszę sprawdzić, jakie są wyniki badań socjologicznych, bo były robione badania fokusowe na temat tego, czy myśmy powinni iść na pomoc Estonii, jeżeli Rosjanie napadną na Narwę. Entuzjazmu społecznego dlatego nie ma, zapewniam. Więc no, oczywiście, że ryzyko wojny jest ryzykiem gigantycznym i nie wiemy tak naprawdę, jakby się poszczególne kraje zachowały. Ważne, żeby było wysokie prawdopodobieństwo, że zachowają się przyzwoicie. To znaczy, żeby potencjalny napastnik, czyli Rosja, musiał brać rachunek, czy przyjmować do swojego rachunku możliwości to, że zderzy się z solidarną odpowiedzią państw natowskich. Jeżeli tak, to poziom ryzyka dla Rosji jest gigantyczny. Jeżeli Rosjanie dojdą do wniosku, że ryzyko jest niewielkie, to wtedy zaatakują. To jest oczywiste.
To jest stwierdzenie pana Andrzeja Spiłu, że trauma potopu jest większa. No, ja nie, jakoś nie mamy antyszwedzkich. W tym serialu rok 1670, chyba trzeci był taki tytuł, no to tam jak zawsze Szwedzi, zawsze to było tfu, tak? Ale chyba już dzisiaj nie mamy.
Waldemar Wolny pyta, skąd ma iść ta pomoc przez Niemcy? No jak to skąd? No, z baz amerykańskich, z Ramsztajn, w którym będą lądowały kolejne samoloty z żołnierzami amerykańskimi. Przez Niemcy mogą do nas dojechać żołnierze francuscy, niemieccy czy brytyjscy, bo inną drogą nie dotrą. Więc no przepraszam, no, całe wsparcie militarne do Polski tak naprawdę będzie musiało iść realnie przez terytorium Niemiec w dużym stopniu. A do tego jest potrzebna infrastruktura, do tego potrzebne są mosty i do tego last but not least jest potrzebna względna życzliwość niemieckiego społeczeństwa, bo mamy doświadczenie z roku 1920, jak strajkujący dokerzy w Wielkiej Brytanii, strajkujący Niemcy w Gdańsku blokowali przepływ broni i materiałów wojskowych dla broniącej się przed bolszewikami Polski.
Tak, tutaj ciekawy, jak już przy tym jesteśmy, to ciekawy przypadek jest Węgier, które nam wtedy tam ile mogły pomagały właśnie.
No tak, bo Węgry
przypuszczali, nawet była gotowa, że przyjadą.
Dlatego Słowacja już niekoniecznie.
A Słowacja już niekoniecznie. Tak więc stąd jest ten jednak te tradycje polsko-węgierskiej bliskości, przy przyjaźni, czy jak to nazwać.
Tak, dostawca kapitału na rynek pyta, mam nadzieję prowokacyjnie, a może Polska jest skazana na Rosję z racji położenia. Ale co rozumiemy skazana na Rosję? Bo
znaczy rozumiem, że tutaj może panu chodzi, to przyjmijmy, że chodzi panu o to, że powinniśmy jednak współpracować z Rosją.
Tak,
że powinniśmy sobie darować tę Unię Europejską i tak dalej.
No tylko, tak, tylko.
Tylko myśmy to już mieli, tak?
Tylko, że Rosja jest gospodarką mniej więcej wielkości Włoch. Myśmy już mieli współpracę z Rosją w RWPG, która zdemolowała która zdemolowała polską gospodarkę, między innymi dlatego, że Rosja rzeczywiście była łatwym rynkiem dla towarów o niskiej jakości. Wobec tego nie było powodu, żebyśmy byli konkurencyjni. Natomiast Rosja ma z polskiego punktu widzenia niewiele do zaoferowania. Oczywiście realista polityczny powinien rozważać każdy scenariusz, no ale pytam, co Rosja może nam zaoferować poza dostawami tanich surowców energetycznych. Proszę popatrzeć na te kraje, które z Rosją bardzo ściśle współpracują. Białoruś, Armenia również. Tempo rozwoju tych krajów, poziom życia obywateli, nie mówiąc już o różnych zjawiskach, na przykład takich jak korupcja, jest tam nieporównywalnie niższy przy poziomie życia i wyższy przy korupcji niż u nas. Tak? Startowaliśmy z podobnego punktu startowego. To nie jest tak, że było inaczej. Startowaliśmy z podobnego punktu startowego. W tej chwili Polska jest w dolnej strefie stanów średnich normy zachodnioeuropejskiej. Nie zauważam tłumów migrantów, którzy chcą wyjechać z Polski do Rosji, żeby tam lepiej żyć. Ale nie tylko z Polski, bo z dowolnego innego kraju. No dlaczego z Białorusi ci migranci z krajów afrykańskich czy azjatyckich przedzierają się przez ten mur do Polski, a nie zostają na Białorusi i nie żyją tam w tym znakomitym dobrobycie? Mówię, przypominam, że punkt wyjścia w roku 1988-1989 był zbliżony. Więc no, to ma do zaoferowania Rosja jako główny partner ekonomiczny. I ekonomiczny, i polityczny. Nie mówiąc o takiej prostej właśnie kwestii poziomu wolności obywatelskich.
No właśnie, dobrobytu, więc tu musimy przypomnieć, powiedzieć sobie to, co zawsze tu mówiliśmy, prawda, że celem istnienia państwa i polityki zagranicznej jest
zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli.
Tak, więc z tego tytułu skazanie Polski na Rosję by tych celów nie wypełniał.
Tak.
I tyle. Słuchaj, tu jest pytanie o białą kiełbasę i nie wiem, czy ona
nie mam pojęcia.
Ona jest prowokacyjna w sensie Niemiec, czy Rosji,
ale
czy,
nie, no nie wiem,
czy z Białorusi, bo nie mam pojęcia.
Biała kiełbasa chyba jest rzeczywiście z Niemiec jako koncept wędliniarski, ale
to panie Przemku i Piskosz,
Być może dalej to jest.
Może pan nam jeszcze
odpowie. Ja się tutaj zgadzam z panem Przemkiem, że historię należy poznawać, a nie nią żyć. Absolutnie tak.
Ale absolutnie tak. Znaczy przede wszystkim to historia już była, prawda? Ważne jest to... Ważne są tylko te dni, które
poznamy, jak to było. Niektórych jeszcze czekamy, nie znamy. Tak. Ale... To rozumiem, że to jest słuszna myśl, że nie należy z historii czynić osi polityki, a rzeczywiście i mówię językiem Tuska, good, Volkswagen, ja, pan Robert pisze.
Gdzie mamy?
Nie, no pan Robert M. pisze, że pan Marek mówi językiem Tuska. No nie mówi językiem Tuska. Ja się z dużą częścią politycznych pomysłów zgadzam.
Pan powiela jakieś stereotypy. Ja nawet nie wiem, czy ja słucham języka Tuska, prawda, i nie jestem pewien, czy w ogóle uważam, że Tusk jest za bardzo pod wpływem tej antyniemieckiej propagandy, że po prostu starając się.
Nie, no po prostu nie należy właśnie uprawiać propagandy. Tak. Dostawca kapitału na rynek powiada, że Polska nie ma sojuszników. No na razie sojuszników mamy i to całe mnóstwo, bo jednak i NATO, i Unia Europejska są sojuszami. Więc formalnie Formalnie tych sojuszników mamy bardzo dużo, a realnie też sporo państw, które myślą podobnie jak my. Szary liść. Też mam wrażenie, chcę powiedzieć, że interes Polski to interes niemiecki. Nie. Absolutnie nie chcę tak powiedzieć, natomiast uważam, że interesem Polski, szczególnie w tej chwili, jest utrzymywanie dobrych relacji z Niemcami. To jest różnica. Nie chodzi o to, żeby powielać interes niemiecki, natomiast chodzi o to, żeby mieć żeby niepotrzebnie się z tymi Niemcami nie skłócać.
Tak, ale ja bym tutaj, słuchaj, nie uciekał tak od Katka tego.
Tak, powiada, że to jest wspólne, miłość z rozsądku.
Polska i Niemcy mają wspólne interesy, Marek. No jednak
w dużym stopniu tak.
Zresztą... Pan Szarniś ma rację. No. Tak. Więc w tym sensie są interesy wspólne, ale są też jest rywalizacja. I teraz od rywalizacji potem mamy Unię Europejską i te fora, żeby tam się spierać i te załatwiać, prawda, i tam zawierać sojusze. I tam powinna działać nasza dyplomacja. Natomiast powinniśmy budować jak najwięcej wspólnych interesów polsko-niemieckich, no bo to leży w interesie naszych, że tak powiem, mieszkańców, czy Polaków. No,
dostawca kapitału na rynek mówi ważną rzecz, znaczy mówi dokładnie to, co mówi duża część Amerykanów. Ja rozumiem, że zresztą że ten uczestnik dyskusji właśnie chyba ze Stanów i w takim środowisku, takim myśleniem republikańskim trochę tutaj wielokrotnie się zapisywał. Na to miejsce, gdzie mniejszy za darmo kupował sobie obronę większego. Można tak powiedzieć. Owszem, to tylko pytanie, czy zakupował za darmo, bo ten większy otrzymywał jednak bardzo wiele i politycznych, i ekonomicznych koncesji. W związku z tym, że gwarantował tę obronę, nie mówiąc o tym, że no właśnie miał lojalnych sojuszników tych małych, ale zgoda, mniejszy oczekiwał na obronę ze strony większego, tylko przypominam, że ten większy, czy największy, czyli Stany Zjednoczone, robiły wiele, żeby na ich obronie Europejczycy polegali. Tak. Jeżeli
znaczy,
mówimy
to było uzależnianie.
Znaczy nie, no jeżeli mówimy
uzależniało w ten sposób
o integracji europejskiej, to pierwszym projektem integracji europejskiej po II wojnie światowej była Europejska Wspólnota Bezpieczeństwa, którą chcieli tworzyć Brytyjczycy, Francuzi i Benelux. I było blisko podpisania. I wtedy przyszli Amerykanie i powiedzieli, że to jest zły pomysł, my proponujemy rozwiązanie pod nazwą NATO.
Tak.
Czyli w roku 1948 pojawia się ta Europa Wspólnota Europejska Bezpieczeństwa. W 1949 przychodzą Amerykanie z projektem NATO. Oczywiście projektem lepszym, ale projektem zdominowanym przez Stany Zjednoczone. I w tym sensie można powiedzieć, że no, ci mniejsi otrzymali tę obronę na zaproszenie tego największego.
Tak.
Teraz jest pytanie, jak ci mniejsi powinni, ponieważ większy powiedział, no dobra, broniłem was przez 70 lat, weźcie wy się wreszcie ogarnijcie i musicie się umieć obronić sami. Zresztą zgodnie z traktatem natowskim, tak. Bo on tego wymaga. Nie mam pretensji, uważam, że to bardzo dobrze. I w tej chwili Europejczycy, nie tylko Unia Europejska, ale Europejczycy w ogóle, ja przypominam, że nie będzie obrony europejskiej bez Turcji, bez Wielkiej Brytanii, bez Norwegii, czyli krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej. Unia Europejska jest ważnym elementem, ale nie jedynym elementem tej obrony. I zgoda, musimy w tej chwili zwiększyć poziom naszego zaangażowania i naszej samodzielności. I właściwie o tym ciągle mówimy.
Tak, tutaj pan Andrzej Spima daje nam ciekawy komentarz, że dyplomacja definiuje się jako drogę do rozwijania współpracy gospodarczej, a współpraca gospodarcza z Niemcami kwitnie. Otóż. Tutaj.
Znaczy, dyplomację się szerzej definiuje.
Definiuje, to, dobrze, ale tylko chciałem zwrócić panu uwagę, że jeśli chodzi o wspólny rynek europejski i o działanie gospodarcze na tych rynkach, to proszę pana, nie potrzeba tak dużo dyplomacji, dlatego że polskie firmy na przykład mogą zupełnie swobodnie sobie po tym rynku się poruszać, zawierać sobie, prawda, kontrakty z firmami na tych rynkach, mogą wchodzić gdzie ze swoimi biznesami, gdzie chcą, pod warunkiem, że mają pomysł. Tak? To oczywiście nie znaczy, że nie powinniśmy mieć sprawnych firm handlowych, które na przykład dbają o to, żeby sprzedawać polskie zboże, prawda, na tym rynku, prawda, i tak dalej, ale jeśli chodzi o, i to jest zaleta ogromna Unii Europejskiej, że prawda, że na tym wspólnym rynku firmy się same muszą poruszać, stąd jest oczywiście bardzo ważna ich wiedza o tym rynku i polscy biznesmeni, jak czasami słucham, wiesz, tych takich firm, które są na tym rynku, mają bardzo ciekawe spostrzeżenia, jeśli chodzi o działanie właśnie i o tę wspólną strefę. Dobra.
Tak, to mamy dwa głosy, klasyka. Panie Nowakowski, ludzie już nie kupują pana teorii o polskiej dyplomacji na kolanach. Najkrócej mówiąc, ja uważam, że, znaczy ja obawiam się, że pan Mic, czy pani Mic, nieważne, jest, uważa, że klęczeć można tylko przed Amerykanami. A jeżeli się jest życzliwym partnerem dla kogoś innego, to jest to klęczenie. Otóż ja na razie widzę, że dyplomacja poprzedniej ekipy była dyplomacją żałosną, dyplomacją na kolanach wobec wielkiego brata zza oceanu, bo o ile w tej chwili rzeczywiście musimy czasami znosić bardzo dziwne zachowania partnerów amerykańskich i o nich nie mówić na poziomie dyplomatycznym, bo jesteśmy bardzo zagrożeni, ale w roku 2015 byliśmy zagrożeni mniej, a też uprawialiśmy dyplomację na kolanach. A pan Robert z kolei powiada, że Polska nie może być pod butem niemieckim. A czy my sugerujemy w tej rozmowie, że Polska jest pod jakimkolwiek butem, a szczególnie niemieckim? Nie. Wydaje mi się, że czym innym jest traktowanie partnera niemieckiego jako partnera być może ważnego, ale nie... jakakolwiek dyplomacja na kolanach jest zła. Bo to nie jest dyplomacja i to nie jest partnerstwo.
To zresztą pokazuje nam bardzo wyraźnie Iran, tak?
Tak.
Który, no będąc więc, krajem, który jest...
Więc nie mówmy o tym bucie niemieckim, bo ja nie widzę żadnego buta niemieckiego.
Znaczy ja uważam, że jest gorzej. Niemcy są pod naszym butem, bo mamy ogromną nadwyżkę handlową z nimi.
No też, ale nie, no ale, prostu, ale mówiąc, jakieś... mówiąc zupełnie serio, no... Nie mówmy o jakimś wymyślonym bucie niemieckim, tylko mówmy o tym, że Niemcy są partnerem od nas silniejszym rzeczywiście, gospodarczo, politycznie, więc no, polityka jest polityką opartą o realne możliwości. Należy te możliwości wzmacniać, a nie osłabiać się poprzez politykę nieefektywnych krzyków. No co z tego, że pójdziemy i będziemy wrzeszczeli Niemcom, że są źli? No, co z tego wynika, z tego wrzeszczenia? No niewiele wynika z wrzeszczenia.
Ale tu jest pytanie, jest pana, to jest jakaś promocja, jakieś spotkanie Polaków. Znaczy, rozumiem,
ja tutaj jeszcze...
Ale słuchaj, w jaki sposób możemy z Niemcami tworzyć wspólną strategię interesów.
Tak, no właśnie.
No, my,
która pana, nie będzie nawzajem się zwalczała.
No my już ją tworzymy, siłą rzeczy. No, tak? Więc... warunki naturalne nam pokazują, jak tworzyć tą wspólnotę. Zagrożenia nam pokazują, jak tą wspólnotę
Niemcy,
tworzyć.
Podobnie jak my, są zainteresowani tym, żeby Europa patrzyła bardziej na północny wschód niż na południe. Choćby tyle. Niewątpliwie bliżej nam do strategicznych interesów Niemiec niż, ja wiem, Hiszpanii czy Grecji, które są zainteresowane wyłącznie obszarem Morza Śródziemnego. Więc mamy bardzo duże pole wspólnych interesów. Nie wszystkie interesy, mamy wiele sporów z Niemcami, natomiast przepraszam bardzo, no, gdzie jest to niemieckie panowanie nad Polską i to jak to Niemcy chcą nam zrobić wbrew? No, na Boga ja usiłuję znaleźć przykłady. No, ja tego powiem, i jest trudno.
Ja kupiłem ostatnio Volkswagena używanego, wiesz, może w tym. Ja Volkswagen.
Tak.
Może w tym, no, ale to co miałem kupić? No,
tutaj katka BYD. Niemcy zawsze z Rosją się kumali. Niemcy zawsze. Nie zawsze się kumali, często się z Rosją kumali, no bo właśnie dlatego nasz interes to jest interes utrzymania i wzmocnienia Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska oplata w jakimś stopniu przynajmniej Niemcy, żeby nie, używając tego określenia, nie kumali się z Rosjanami. Jeżeli Niemcy są osamotnione, jeżeli przechodzimy do Europy państw narodowych wyłącznie, to Niemcy w naturalny sposób będą szukały porozumienia z Rosją, bo Rosja jest rynkiem dla ich towarów, a dostarcza surowce, które są im z kolei potrzebne. No banalne. Dlaczego mają tego nie robić, jeżeli jest to w ich dobrze rozumianym interesie. Natomiast jeżeli Niemcy są częścią struktury europejskiej, to Rosja jest dla tej struktury europejskiej jednak jako rynek za mała, a jako rywal geopolityczny i militarny groźna. I wtedy ten link niemiecko-rosyjski nie działa tak, jakby działał, gdyby Europa była podzielona.
Pan Waldemar Wolny tutaj sobie nas prowokuje tym hasłem Unia Europejska,
nie, no
tak? Wybaczenia nie.
Nie, no zgoda.
Tak, no, tak, ja już nie mam siły tłumaczyć, na czym polega Unia Europejska, no, że to jest po prostu ciało, gdzie się interesy ścierają, proszę pana, więc to hasło tutaj jest nieadekwatne. No, sztuka polega na tym, prawda, żeby być sprawnym w tych dyskusjach i prowadzeniu polityki na tych forach, tak, a nie mówić tak albo nie, albo i tak dalej. Tak.
Szary liść, Niemcy potrzebują odrobiny dywersji, aby zrozumieli, że są zagrożeni. Rosjanie już akty dywersyjne Niemcom też fundowali.
Przynajmniej część elit bardzo dobrze rozumie.
Nie, ale poza tym już tam też już były próby podpaleń, jakichś sabotaży, także to pomału do nich to też dociera.
Tak, atak na Nord Stream podziała odpowiednio i tak trzeba kontynuować naszą politykę z nie. Niemcami. To znaczy w sensie, że co, że rozumiem.
No, nic więcej do wysadzania na razie nie mamy. Ale...
Niewiele jest do wysadzania, ale tam ktoś jeszcze wspominał, żeby skłócać. Rozumiesz, co to ludziom chodzi po głowach, że trzeba skłócać Niemcy z Rosją?
To był fundament polityki Piłsudskiego.
Piłsudskiego, który się skończył.
Oczywiście niechęć rosyjsko-niemiecka jest bardzo dobrym. Jest bardzo dobra z naszego punktu widzenia i skłócać, jeżeli mamy narzędzia, to ich skłócajmy, w porządku.
Ale na razie nie widzisz te narzędzia, bo ja...
Nie, na razie są
Na razie Rosjanie
skłóceni.
skutecznie skłócają nas z Niemcami, niż my skłócamy Niemcami, nie,
No tak.
Niemcy z Rosją. To znaczy,
Zgadza się.
Powiedziałbym, że
Nie, ale wiesz, mówiąc o tym ataku na Nord Stream, ja myślę, że to jest nie, trzeba potraktować nieco szerzej. To znaczy, rzeczywiście powinniśmy konsekwentnie zabiegać o to, żeby nie powstawały inicjatywy czy czynniki łączące Niemcy, ale nie tylko Niemcy, Europę z Rosją. Zgoda. Więc.
Tak, ale oczywiście tutaj szary liść. Rozmawiamy o Ukrainie, nie Sienkiewicz, ale broniące się 4 lata przed Rosją.
Tak. No oczywiście, że tak.
I na skutek propagandy różnego rodzaju myśmy przestali, obywatele polscy przestali to, że tak powiem, doceniać i dostrzegać, ale
nie,
jest to. No, Ukraina pokazała rzecz niebywałą w historii w zasadzie.
Nie,
tak?
Ale poza tym, no bądźmy szczerzy, w tej chwili.
Przełamała tą pasję rosyjską.
Tak, no ale nie, ale przypomnijmy, że Ukraina w tej chwili jest liderem technologii dronowych na przykład, że wszyscy od Stanów Zjednoczonych po Polskę włącznie zabiegają o to, żeby pozyskać ukraińskie technologie. Współpraca z Ukrainą jest po prostu z punktu widzenia bezpieczeństwa przydatna dla nas. No, w tej chwili my w gruncie rzeczy konsumujemy w jakimś stopniu dywidendę z tej współpracy z Ukrainą.
No właśnie, bo tu pan Woldy, jak o tym mówisz, pisze, że w tej chwili Ukraina może opróżnić tylko czyjeś kieszenie. Tak? No proszę pana, no jednak ani ci Niemcy, ani ta Europa, inne kraje europejskie, no nie są takimi kretynami, żeby sobie dawali opróżniać kieszenie za nic. Więc tak, jednak to Ukraina jakąś wartość im daje. Nam nie. daje jeszcze większą.
No. Nie, no, więc, ale nie, ale im też, bo to jest w tej chwili najpotężniejsza armia Europy. Niewątpliwie. Nie niemiecka, nie polska, nie turecka, tylko ukraińska. Która broni całej Europy przed Rosjanami, bo zupełnie inaczej by wyglądała nasza sytuacja, gdyby na przejściu granicznym pod Przemyślem stali Rosjanie.
Tak, tutaj państwo nam sygnalizują różnymi serduszkami innymi, że się z nami zgadzają albo nie. Bardzo dziękujemy za te reakcje.
Tak, oczywiście zgoda tutaj z szarym liściem, że jest korupcja na Ukrainie, no ale
co z tego? No,
ale proszę wskazać inny kraj, który się obecnie obroni przed Rosją. No absolutnie.
No Niemcy mogą najwyżej zabrać swoje fabryki i Polska zbiednieje. I no niestety jesteśmy
ale
ciągle...
Nie. To i oni nie tylko mogą zabrać swoje fabryki, oni mogą zabrać swój rynek. To jest jeszcze ważniejsze. Tak. Bo ogromna część polskich firm, broń bo nie tylko niemieckich, ale w ogóle polskich, zwłaszcza małych i średnich, produkuje na rynek niemiecki.
Tak, pan Waldemar ma rację, że wymordowali kilka milionów Polaków Niemcy i wywieźli tysiące wagonów tak. polskich dóbr.
Dobrze. I za to się nie odpowiada kopaniem po kostkach.
Gdzieś tutaj to mówiliśmy, że trzeba patrzeć w przyszłość, panie Waldemarze, prawda? Bo to już się wydarzyło w przeszłości. To są ofiary. Wszyscy byliśmy, każda rodzina w Polsce była tym dotknięta. Czy to znaczy, że nie mamy zapewniać bezpieczeństwa i dobrobytu przyszłym pokoleniom? Nie mamy pracować na to, żeby w przyszłych pokoleniach się coś takiego już nie wydarzyło? Ja muszę powiedzieć, nie rozumiem tego.
Tak, nie, no nie mówiąc o tym, że jeżeli już bawimy się w historię, no to Niemcy z kolei mogą nam powiedzieć, że dzięki pomocy niemieckiej Kazimierz Odnowiciel uratował Polskę przed powrotem pogaństwa i prawdopodobnie w ogóle zaginięciem w pomroce dziejów, tak jak zaginęli poganie, zaginęły pogańskie plemiona Słowian zachodnich czy Prusów. No, historia jest istotna.
Halo, przeciętny Niemiec ma gdzieś, co myśli o nim Polak. Co za propaganda z lat 90. tutaj się odbywa? Kłaniać się Niemcom, zadanie dla Polaków.
Nie, Mit już pisał o byciu dyplomacji na kolanach. Kłaniać się należy ze względu na ogólną kulturę i uprzejmość, bo to bolszewizm jest, się nie kłania. Natomiast na Boga. Przeciętny Niemiec nie zawsze ma gdzieś, co myśli o nim Polak. Nie, właśnie to się już zmieniło od lat 90. Oczywiście nie przesadzajmy, że to jest dla Niemców strasznie ważna sprawa. Natomiast ja powtarzam z uporem, czym innym jest siedzenie pod butem i kłanianie się, a czym innym jest prowadzenie realnej polityki. Możemy oczywiście jak chłopczyk w krótkich spodenkach podskakiwać i lać Niemców po głowie. Tylko co nam to da? Poza drobną przyjemnością lania ich po głowie. No, co to da Rzeczpospolitej? Rzeczpospolitej dużo więcej da, jeżeli Niemcy będą realnie zaangażowane w obronę Polski czy w obronę naszego regionu, już nie tylko Polski, bo tu jest pytanie, ilu Niemców pójdzie bronić Estonii. Nie wiem, ilu Niemców pójdzie bronić Estonii, natomiast przypominam, że Niemcy 5 tysięcy żołnierzy, brygadę wojska umieszczają na Litwie, tak? Z tego kilkuset na razie już jest żołnierzy, są strukturę dowódcze, sprzęt i tak dalej.
W deklaracjach Merca cały czas jest to wspominane, tak. Że są konsekwentne.
No nie, no, ale to jest jedno z większych zaangażowań na wschodniej flance NATO. Tak? My wycofaliśmy 3 samoloty z Litwy, Niemcy wysłali brygadę wojska. No.
Ale musimy dbać, mimo to dbać o swój interes, jeśli mamy i tak dalej, pisze pan Szary Liść do nas, komentuje. No nie mimo to dbać, przede wszystkim musimy dbać o swój interes. A dbanie o swój interes to jest też dbanie o nasze dobre relacje z Niemcami.
Nie mamy tylko polegać na Niemcach, ale musimy również na nich polegać. No, tak. Idea sojuszu północnoatlantyckiego jest taka, że wszyscy polegają na wszystkich. Ze względu na położenie geograficzne, ci Niemcy są szalenie ważni. No bo mówię, to czym innym jest wykonywanie gestów chęci, niechęci i tak dalej, tylko należy uprawiać politykę realistyczną.
No. Pan Katka znowu nam pisze.
Waldemar Wolny podkreśla, że wtedy nie było Niemiec w XI wieku.
No tak samo jak i Polski nie było w XI wieku. Tak. No, tutaj posługujemy się, prawda, cesarz niemiecki. No,
cesarstwo rzymskie.
No rzymskie, tak. No. Cesarstwo niemieckie, czy tam rzymskie. To dobrze, ale co chciałem powiedzieć jeszcze, bo... W Niemczech istnieje prawo kolegom. Niemiec to może, ale Niemiec nie daj Boże. Więc to jest taki stereotyp, bo proszę pana, na przykład, co się wydarzyło w Niemczech ostatnio? Otóż pan chyba z Belgii, który wykłada na Uniwersytecie Niemieckim, zaskarżył to, że w strefie Schengen go skontrolowano na granicy.
Tak.
Już nie pamiętam, czy kontrola polegała na tym tylko, czy pan pokazać dokument, czy jeszcze go tam dopytywali o coś. I on po prostu zaskarżył Niemcy i sąd niemiecki, już nie wiem, rejonowy jakiś, nie znam tutaj, wydał wyrok, że to było bezprawne. Tak? I zobaczymy, co dalej się stanie, no bo jeśli w odwołaniu następne instancje to podtrzymają, to całe te kontrole w strefie Schengen, właściwie we wszystkich krajach, mogą być uznane za nielegalne na podstawie wyroku sądowego.
Więc... No, Waldemar Wolny ma jakieś takie gesty niechęci wobec Ukrainy. W tej chwili Ukraina broni Ukrainy, reszta to tylko snucie domysłów. No, broni, nie zupełnie.
A czego mam, oczywiście...
W tej chwili Ukraina angażuje ogromną część rosyjskich możliwości militarnych. Czyli krótko mówiąc, oznacza to tyle, że Rosjanie nie mogą skoncentrować wystarczających sił, żeby zaatakować kogokolwiek innego, albo, co jest tak naprawdę...
Zagrozić nawet.
Co jest podstawą tak naprawdę każdej strategii, stworzyć taki poziom zagrożenia wobec innych sąsiadów, żeby wymusić na nich zachowania korzystne dla Rosji. I choćby z tego względu Ukraina jest czynnikiem sprzyjającym Europie, również sprzyjającym dlatego, że uświadomienie sobie poziomu agresywności Federacji Rosyjskiej niewątpliwie oddziaływuje korzystnie na europejskie zaangażowanie w budowanie zdolności obronnych. I tyle.
Pani Katka, jeszcze tu odpowiadasz już na pytanie. Pani Katka, co nam daje Ukraina, panowie? Tak? Znaczy w sensie takim, żeby, znaczy to jest taka wątpliwość, co nam daje. No więc mówimy,
znaczy Ukraina mówimy, nam daje 1,5 miliona rąk do pracy, których w Polsce dramatycznie brakuje. Zawody, które wykonują Ukraińcy, były prawdopodobnie nieobsadzone. To oznacza, przepraszam, brutalnie mówiąc, że jeżeli by pani chciała zamówić sobie dziewczynę do mycia okien, to zapłaciłaby pani 4-krotnie więcej niż w tej chwili. To nam daje. Daje nam oczywiście, no, co ważniejsze, bardzo wielu pracowników z Ukrainy pracuje w tych dziedzinach przemysłu, które są rzeczywiście ważne dla rozwoju infrastruktury różnych rzeczy. Ukraina daje nam również właśnie ten impuls integracyjny. Ukraina daje nam to, co powtarzam, jednak obronę przed agresją, powstrzymywanie rosyjskiej agresji. Co dała Polska w Wielkiej Brytanii w roku 1940? Opóźniła niemiecką agresję na zachód i osłabiła niemieckie możliwości napastnicze na tyle, że Brytyjczycy zdołali się ogarnąć i przetrzymać i wygrać II wojnę światową ostatecznie. No to mniej więcej w ten sposób wygląda.
Pan Waldemar Wolny, w nawiązaniu pewnie do tego, co mówiłem, pyta, czy Bucza, Izium, to też już jest też
no
przeszłość.
A propos to jest, tego, co mówiliśmy o historii.
Tak, to już też jest przeszłość, proszę pana. Wyobrażam sobie za ileś lat, prawda, że ta Ukraina też będzie musiała się z Rosją dogadywać. Mimo tych zbrodni, no bo po prostu tak się potoczy historia, nie wyobrażam sobie tego inaczej. Że nie może być tak, że po prostu nie rozmawiamy, bo w ten sposób myśląc, to na przykład ze Szwecją nie powinniśmy rozmawiać, bo nas tak spustoszyli, prawda, jak zniszczyli nam właśnie nasze istnienie. No.
Piotr Jan pyta, czy Łotysze lubią, cenią Niemców. Tak, Łotysze lubią i cenią Niemców. Między innymi dlatego, że Niemcy przez stulecia tworzyli tam istotną część elity kulturalnej, gospodarczej, każdej innej.
W ogóle stworzyli całą cywilizację.
Łotysze nienawidzą Rosjan. Rzeczywiście po okresie okupacji sowieckiej są bardzo mocno antyrosyjscy. Wobec tego cenią Niemców, zwłaszcza, że okupacja niemiecka na Łotwie była zupełnie czymś innym niż w Polsce, bo Łotysze byli traktowani jako naród sprzymierzony, więc również wspomnienie, no, inaczej, jeżeli ktoś miał dziadka w Waffen-SS, to jest to tam powód do dumy, a nie do wstydu. Czy Niemcy są obecni gospodarczo? Są. Nie są zaangażowani bardzo mocno, tam bardziej są zaangażowani Szwedzi na przykład niż Niemcy, ale też są obecni, przy czym nie jest to zaangażowanie takie, które by sprawiało, że Niemcy są największym, czyli dominującym partnerem, bo jednym z największych partnerów gospodarczych Łotwy jest w tej chwili Polska właśnie. Tutaj no, oczywiście jakieś takie drobne hejciki z tym aneksem WS, o co chodzi z tym aneksem WS i tak w skrócie. Powiem szczerze, że nie wiem. Pamiętam, że prezydent Kaczyński mówił, że ten aneks jest szkodliwy. Jest szkodliwy bo dlatego,
że... też nie się
nie, no, ale, no tak, ale to tutaj można to zrozumieć. Natomiast z tego, co ja pamiętam, to była mowa o tym, że ten aneks uderza przede wszystkim w środowiska gospodarcze i że ma ograniczoną zdolność... ograniczoną zdolność wniesienia czegoś nowego do rozliczenia z przeszłością.
Panie Marku, pytanie do ciebie jest.
Czy jest zapotrzebowanie na studentów stosunków międzynarodowych w polskiej dyplomacji? Czy może jest to zamknięta kasta pracy po takich, i pracy po takich kierunkach raczej nie będzie? Znaczy, ja powiem tak, ja jestem przekonany, że należy studiować to, co jest dla kogoś pasją i wtedy się znajdzie pracę. Zawsze, nawet jeżeli to jest filozofia, czy no tego typu studia. Natomiast w dyplomacji powinno być zapotrzebowanie na studentów stosunków międzynarodowych, no bo oni z natury rzeczy są przygotowani trochę lepiej do pracy dyplomatycznej, ale moja osobista opinia jest taka, że dużo lepiej w dyplomacji sprawdzają się specjaliści konkretnych dziedzin. Czyli jeżeli ktoś jest, nie wiem, archeologiem, jeżeli ktoś jest inżynierem, nie wiem, dróg i mostów kosmicznym i tak dalej, jako specjalista znajdzie dla siebie bardziej prominentne miejsce. Stosunki międzynarodowe to jest właściwie propedeutyka dyplomacji, no można tak powiedzieć. Czyli tak, czyli no...
Proszę. Ja powiem tak, masz rację, że to jest...
takie przygotowanie do wszystkiego i do niczego. A zawsze lepiej, jeżeli ktoś jest specjalistą w jakiejś konkretnej dziedzinie.
Znaczy, wydaje mi się, że w dyplomacji najważniejszą cechą, jaką człowiek powinien mieć, są nie tyle te podstawowe studia, chociaż one są ważne, bo one, tak jak mówisz, prawda, dają pewien podstawę pewną. Natomiast... cechą dyplomaty powinno być ciągłe uczenie się. Znaczy, po prostu jak ktoś nie lubi się uczyć, nie umie się sam uczyć, to w zasadzie nigdy nie będzie dobrym dyplomatą. I to jest uczenie się w wielu dziedzinach, bo czasami trzeba rozumieć pewne kwestie inżynierskie, prawda, czy takie przemysłowe, na czym polega to, co się dzieje, jeśli chodzi o przemysł i rozwój gospodarczy, jak i kwestie ekonomiczne, jak i trzeba być otwartym i czułym na kulturę, różnoraką kulturę, z jaką możesz się spotkać, a także trzeba być też psychologiem czasami,
no tak, prawda, ale,
i tak dalej, i tak dalej.
Ale jest... bardzo dobrze jest, jeżeli jest się w jakiejś dziedzinie specjalistą.
Tak, tak. Tak.
To może być historia sztuki, to może być, nie wiem, na przykład ogromnym wzięciem cieszą się ludzie, którzy umieją grać na fortepianie czy na jakimś instrumencie na poziomie profesjonalnym, prawda? Bo to przy różnych spotkaniach są atrakcyjnymi uczestnikami takiego spotkania, ale podobnie jak ktoś, kto jest astronomem czy fizykiem, bo może o czymś o czymś specjalistycznie powiedzieć.
Tak, ja pamiętam.
No nie mówiąc o tym, że wiesz, jak jesteś dyplomatą, nie, który zajmuje się gospodarką, jesteś dobrym inżynierem albo dobrym ekonomistą, no to masz od razu o wiele lepszą pozycję.
Tak, no, na przykład rozmawialiśmy o Niemczech tutaj tyle razy, tak, o ich kryzysie. No i wystarczy się przejechać po Niemczech, żeby zobaczyć stan ich mostów, tak, co wymaga pewnej wiedzy inżynierskiej, tak. Prawda? To wyłażące zbrojenie z otwierającym tak. beton, żeby wiedzieć, prawda, że to jest ogromny kryzys infrastruktury, która jest bardzo kosztowna i że Niemcy będą mieli tak. z tym kłopot i koszty z tym związane, prawda? Tak, już nie mówię o Ameryce, która po prostu w strasznym stanie jest ta infrastruktura.
No to tutaj widzę, że się pan Multimega rozpisuje. No, ja muszę powiedzieć, że jakoś nie jestem przekonany do tego, żeby się bawić w zabawy, w takie różne teorie spiskowe. Pozwolę sobie nie komentować tych licznych wpisów. Z wyjątkiem może stwierdzeń pana Waldemara i Multimegi, że Polacy pracują, żeby zarobić, Ukraińcy pracują, żeby Polska się rozwijała. No, zadaje inteligentne pytanie pan Waldemar Wolny.
Nie, panie Waldemarze,
Ukraińcy pracują, żeby zarobić, żeby przeżyć. Tak. A co więcej, Ukraińcy pracują. Oczywiście, że się Polska rozwija, bo płacą tu podatki, bo firmy ich zatrudniające mają z tego zyski, mają przede wszystkim ludzi do pracy. Więc
Ukraińcy płacą podatki.
Więc przecież nie opowiadajmy bzdur.
Firmy płacą podatki CIT, a wszyscy płacimy podatki VAT, bo jest obrót towarów, który jest wyprodukowany. Więc,
tak, a brednia wygłoszona przez Multimega 2811, że Ukraina daje nam rekordowy dług publiczny, no jest, no tak, przepraszam bardzo, nie lubię być niekulturalny, ale jest to po prostu opowiadanie kompletnej głupoty. Ukraina daje, czy Ukraińcy dają nam ogromne zyski jako państwu, czy znaczące zyski jako państwu. Zresztą policzono, że migracja z Ukrainy dała nam plus minus 1% PKB wzrostu, więc no to przepraszam bardzo, ale to jest policzalne, no krótko mówiąc.
Dobrze, mi się wydaje, że powinniśmy już kończyć, bo
tak,
wiesz, 20
tak, zwłaszcza,
minut jeszcze,
ale... zwłaszcza, że tutaj, jak słusznie zauważył pan Krzysztof Szwarc, że wysyp troli to dobry znak, znaczy, że dobrą robotę wykonujemy. Dziękujemy, ale, panie Krzysztofie.
Tak, coś jeszcze chciałem skomentować. A, aferę FOS, bo tam było jakieś złośliwe pytanie o układ...
Nie, ale bo to ale, jest kolejne...
Tak, ale tylko, to proszę pana, no chciałem panu... W takim razie powiedzieć, zadać pytanie, prawda, a co łączy aferę FOS z tym, jak to się teraz nazywa?
Układ z Magdalenki, nie wiem,
nie,
co
nie, ale bo FOS było, pamiętasz, to była...
Tak, wiem, tak? Wiem, oczywiście.
A co łączy aferę FOS z tym cyber, tam co się teraz nazywa, jak to się nazywa, no?
Nie,
tak, co afera?
Krypto coś tam.
Krypto, no. Ale tak z kryptowalutami, no to są podobne afery, więc mogę.
Podobne,
odbić.
Nie wiem, ale.
Znaczy, w sensie wiesz, że ludzie zostali oszukani, tak, prawda, i tak. Nie, chociaż FOS to było. No, nieważne, w każdym razie afery to są afery, ciągle nam się zdarzają. No.
Tak.
No dobra, to co? Kończymy na dzisiaj, proszę państwa.
Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście kilka osób, które zajmują się trollowaniem, to jest dla nas miła wiadomość, bo to znaczy, że dla sponsorów trolli okazujemy się być groźni. To jest bardzo dobra wiadomość.
Gospodarczo to jest tak, że trolle dostają pewnie te swoje kilka dolarów za
to
celowanie,
no tak, no,
spuszczają to, rozumiesz, gospodarkę i gdzieś tam ten VAT jest za to płacony, i tak dalej.
21% zostaje jako VAT.
Tak, więc także
bardzo
bardzo
Państwu dziękujemy. Jak
dziękujemy.
zgodnie z tym, co powiedziała Katka, niech się święci 1 maja. Ja bym dodał jeszcze, że witaj Majowa Jutrzenko, bo jeszcze 3 maja
Niech się święci maj.
Będziemy się widzieli już w maju, rzeczywiście.
Witaj maj, 3 maj dla Polaków wielki to była
tak.
Tak. Tak, więc a między nimi jest święto flagi.
Tak jest.
Widzimy się już w maju w takim razie
z Państwem. Tak, a przed obchodami sowieckiego święta zwycięstwa jeszcze będziemy mieli okazję, zgodnie z tym, co tutaj sugeruje nam jeden z troli, będziemy mieli okazję jeszcze go uczcić.
Tak, to jest to, a ciekawe, czy Fico w końcu poleci przez Polskę do...
Miejmy nadzieję, że nie.
No ale zobaczymy.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy, do zobaczenia za tydzień, proszę Państwa.